W Radiu Maryja czas na wiadomości. Zapraszam. Minimalne wynagrodzenie za pracę w przyszłym roku wyniesie 3010 zł brutto, a stawka godzinowa 19 zł i 70 groszy. Rozporządzenie w tej sprawie przyjął we wtorek rząd. Obecnie minimalna pensja wynosi 2800 zł brutto i 18 zł i 30 groszy brutto. Przyszłoroczne wynagrodzenie wzrośnie więc o 210 zł, czyli 7,5%, zauważyła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Dodała, że dzięki podwyżce do budżetu domowych wpłynie ponad 4 miliardy 600 milionów złotych. Skorzysta na tym ponad 2 miliony osób. Ekonomista dr Bartosz Michalski mówi, że z podniesienia płacy minimalnej wynikają większe koszty dla pracodawców i większe zyski dla budżetu państwa.
Jeśli drożeje praca, to przedsiębiorca będzie stał przed dylematem, czy zastąpić pracownika jakąś bardziej zaawansowaną technologią. Tutaj oczywiście kalkulując, jakie będą koszty dostępu do tej technologii, inwestycji, stopy zwrotu z takiej inwestycji, a jeżeli to nie będzie możliwe, to dla przedsiębiorcy nie będzie w zasadzie innego wyjścia, jak po prostu ponieść koszty podniesienia płacy minimalnej. Oczywistą korzyścią dla budżetu państwa w sytuacji podniesienia płacy minimalnej jest to, że dochody podatkowe związane z rosnącymi płacami zasilają budżet państwa. Pośrednią korzyścią dla budżetu państwa jest także to, że w wyniku rosnących dochodów rośnie konsumpcja.
Rada Ministrów szacuje, że koszt podwyżki płacy minimalnej w 2022 roku dla małych i średnich firm to ponad 6 miliardów złotych rocznie, a dla dużych niemal 800 milionów złotych. Wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2022 roku nie udało się uzgodnić na forum Rady Dialogu Społecznego. W związku z tym rząd ustalił stawki w drodze rozporządzenia. Początkowo proponował on 3000 zł brutto. Kwota 3010 zł jest wyższą kwotą od minimum ustawowego, które wynika ze wskaźników inflacji i PKB i jest o 6 zł mniejsze. Protestujący medycy nie stawili się na spotkanie z ministrem zdrowia, które miało dotyczyć ich postulatów. Domagają się rozmów z premierem Mateuszem Morawieckim. Minister Adam Niedzielski na briefingu prasowym oświadczył, że odbiera decyzję protestujących jako obawę przed prowadzeniem merytorycznej rozmowy i dyskusji na argumenty. Szef resortu zdrowia zdecydował o tym, aby szczegółowe kwestie przedyskutować w najbliższy czwartek na forum zespołu trójstronnego.
Tam są przedstawiciele związków zawodowych, które również nie uczestniczą w proteście. Mówię o Solidarności, o OPZZ, o pracodawcach. Chciałbym, żeby na tym forum w najbliższy czwartek przedyskutować kwestię, co dalej z minimalnymi wynagrodzeniami. Mamy zarysowaną ścieżkę wzrostu nakładów do 7% PKB i chciałbym, żeby ten wzrost nakładów został przełożony również na wzrost minimalnego wynagrodzenia w systemie opieki zdrowotnej. Dlatego w czwartek spotkamy się na tym forum.
Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy Pracowników Ochrony Zdrowia rozstawił w pobliżu kancelarii premiera Białe Miasteczko. We wtorek poinformowali, że zostaną tam, dopóki ochrona zdrowia nie zostanie uznana za sprawę priorytetową. Medycy mają 8 postulatów. Obejmują one m.in. natychmiastową zmianę ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia. Według resortu zdrowia łączny koszt realizacji postulatów wynosiłby 100 miliardów złotych rocznie. Ministerstwo zapraszało medyków na rozmowy na wtorek po południu. Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny zajęła się we wtorek projektem ustawy uszczelniającej zakaz handlu w niedzielę. Było to pierwsze czytanie projektu. Sejm ma się nim zająć na rozpoczynającym się w środę posiedzeniu.
Nowela to odpowiedź rządzących na coraz liczniejsze przypadki wykorzystywania luki pozwalającej na działalność w niedzielę placówkom świadczącym usługi pocztowe. Projekt uszczelnia obecne przepisy tak, aby sklepy o statusie placówki pocztowej mogły być otwarte w 7 dniu tygodnia tylko jeżeli działalność pocztowa będzie przeważająca i wyniesie powyżej 50% przychodów. W sklepach ma zostać wprowadzony obowiązek prowadzenia ewidencji, która będzie pokazywała, jakie są przychody z przeważającej działalności. Prowadzony przez sklepy rejestr ma następnie badać inspekcja pracy. Przewodniczący Sekretariatu Krajowego Banków Handlu i Ubezpieczeń NSZZ Solidarność Alfred Bujara zaznacza, że pracownicy dyskontów skarżą się na odbieranie im wolnych niedziel. Związkowiec dodaje, że państwo zbyt długo tolerowało obecny stan rzeczy.
Solidarność od 3 lat wnioskuje o uregulowanie właśnie w ustawie o ograniczeniu handlu w niedzielę, w wyjątku dotyczącego placówek pocztowych. No doszło do paranoi, bo dzisiaj sklepy, dyskonty, hipermarkety już udawają placówki pocztowe. Pod tym pretekstem się otwierają. Zobaczmy, jak kapitał zachodni, jak sieci tak naprawdę podchodzą do polskiego prawa. Śmieją się z ustawodawcy.
Do Sejmu wpłynął także drugi projekt dotyczący niedzielnego handlu. Został on przygotowany przez Prawo i Sprawiedliwość oraz Kukiz 15. Projekt zakłada, że zamiast supermarketów i dyskontów w niedzielę mają być czynne miejskie stragany, na których handlować mają rolnicy lub osoby prowadzące z nimi gospodarstwa rolne. Dla Radia Maryi Zuzanna Dąbrowska.
W Szczecinie rozpoczął się 8. Międzynarodowy Kongres Morski. W trakcie dwudniowych obrad uczestnicy będą dyskutować o portach i żegludze, edukacji, rozwoju i innowacjach, a także między innymi o ekologii i bezpieczeństwie. Istotnym tematem debaty ma być przemysł offshore i działania na rzecz klimatu. Obrady otworzył wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu do spraw gospodarowania wodą Marek Grubarczyk. W swoim wystąpieniu wskazał, że jednym z najważniejszych tematów rozmów jest rozwój polskich portów.
Myślę, że to jest czas, abyśmy rozpoczęli dyskusję na temat akwizycji. Przygotowujemy rozwiązania prawne, które umożliwią portom inwestowanie poza granicami naszego kraju. Myślę, że to jest ten krok, który powinniśmy wykonać w ramach oczywiście poszerzania naszych możliwości, w ramach rozwoju portów i w ramach przekroczenia tej magicznej 100-milionowej przeładunków w portach, tak aby osiągnąć kolejny etap. Przecież na tych wynikach nie możemy się zatrzymać.
Premier Mateusz Morawiecki w liście do uczestników kongresu wyraził przekonanie, że silny segment morski będzie stanowił o coraz większej roli Polski w całym basenie Morza Bałtyckiego. Wskazał, że program debat świadczy o tym, że kongres gotowy jest dyskutować o najpilniejszych wyzwaniach współczesności, którymi są modernizacja wybrzeża, budowa portów, wzmacnianie przemysłu stoczniowego i rozwój zielonych technologii. Parlament Europejski przyjął we wtorek rezolucję, w której domaga się, by tak zwane małżeństwa jednopłciowe oraz związki partnerskie były uznawane w całej Unii Europejskiej. Przeciw tym postulatom byli eurodeputowani Prawa i Sprawiedliwości. Reprezentanci Platformy Obywatelskiej w Parlamencie Europejskim w większości wstrzymali się od głosu, a SLD i Wiosny poparli rezolucję. Parlament Europejski chce, by tak zwane małżeństwa lub związki partnerskie zawarte w jednym państwie członkowskim były uznawane we wszystkich krajach Unii w jednolity sposób i miały takie same prawa jak małżeństwa kobiet i mężczyzn. Europosłowie uznali też, że społeczność LGBT w Polsce i na Węgrzech jest dyskryminowana i wezwali Unię Europejską do wszczęcia postępowań w sprawie. Europoseł Patryk Jaki ocenił, że Parlament Europejski tą rezolucją wzywa do łamania traktatów Unii.
To jest wezwanie do bezczelnego łamania traktatów i praworządności, dlatego że przypominam, że prawo rodzinne, jak i kwestie związane z kulturą, moralnością, etyką, ale i również religią, to są wyłączne kompetencje państw członkowskich. Nikt Polakom nie zabrał do tej pory kompetencji do tego, aby sami decydowali we własnym kraju, jakimi zasadami w tym zakresie się kierować. Dlatego jeżeli Unia Europejska próbuje to wymusić, to po raz kolejny łamie traktaty, a robi to z konkretnego powodu, dlatego że ma duże przekonanie, że zniszczy tożsamościowo i kulturowo Polskę, wtedy łatwiej będzie nasz kraj podbijać również ekonomicznie i gospodarczo. Na tym przecież Niemcom, dla których Unia Europejska jest tylko narzędziem, zależy.
Europoseł Patryk Jaki podkreślił również, że to Polacy będą decydowali o tym, czy tak zwane małżeństwa jednopłciowe powinny być legalne, a nie Bruksela. Para prezydencka udała się we wtorek z dwudniową wizytą do Włoch i Watykanu. Późnym popołudniem w Bazylice Świętego Piotra prezydent Andrzej Duda z małżonką złożyli wieniec przy grobie Świętego Jana Pawła II. Następnie Andrzej Duda udał się na ceremonię wręczenia odznaczenia w ambasadzie Rzeczpospolitej przy Stolicy Apostolskiej. Krzyż komandorski Orderu Odrodzenia Polski otrzymał ksiądz arcybiskup Jan Romeo Pawłowski, doświadczony dyplomata watykański, który w tym roku obchodzi 30-lecie pracy. W trakcie swojego wystąpienia prezydent dziękował za jego służbę, w czasie której nie zapomniał o Polsce i Polakach.
Czy w Kongo, czy w Republice Środkowoafrykańskiej, czy w Brazylii, czy we Francji, czy w Tajlandii? Nigdy ksiądz arcybiskup o swojej ojczyźnie i o rodakach nie zapomniał. Dziękuję za to z całego serca w imieniu Rzeczypospolitej. Służy ksiądz arcybiskup Kościołowi, służy stolicy apostolskiej, ale służy także ludziom, nam, Polakom, za tą niezwykłą postawę, za tą wielką polskość, którą ekscelencja nosi w sercu i którą demonstruje na każdym kroku. Z całego serca dziękuję. Życzę ekscelencji jeszcze wielu, wielu lat sił do służby Panu Bogu, Stolicy Apostolskiej i Rzeczypospolitej.
W środę w Rzymie prezydent będzie uczestniczył w 16. spotkaniu prezydentów państw grupy Arajolosz. Tematem tegorocznego szczytu jest przyszłość Unii Europejskiej. A w trakcie spotkania prezydent Andrzej Duda ma poruszyć między innymi kwestie roli wspólnoty jako globalnego gracza. Omówi też bieżącą sytuację na granicy z Białorusią. Grupa Arajolosz została utworzona w 2003 roku z inicjatywy prezydenta Portugalii. Jej nazwa pochodzi od miejscowości w Portugalii, gdzie odbyło się pierwsze spotkanie prezydentów Austrii, Finlandii, Niemiec, Łotwy, Polski, Portugalii, Węgier i Włoch. W 2013 roku spotkanie grupy odbyło się w Krakowie. Spotkania te służą wymianie opinii głównie na temat przyszłości Unii Europejskiej i globalnych wyzwań. W trzecim dniu wizyty na Słowacji papież Franciszek udał się do Preszowa. Tam przed południem przewodniczył boskiej liturgii świętego Jana Chryzostoma w obrządku bizantyjskim. W homilii Ojciec Święty nawiązał do przypadającego we wtorek święta podwyższenia Krzyża Świętego. Wskazał, że bez krzyża chrześcijaństwo staje się bezowocne. Papież podkreślił też, że krzyż wymaga wyraźnego świadectwa.
Krzyż nie ma być sztandarem, który trzeba wznieść, ale czystym źródłem nowego sposobu życia. Jakiego sposobu życia? Owego ewangelicznego, drogi błogosławieństw. Świadek, który ma krzyż w sercu, a nie tylko na szyi, nie postrzega nikogo jako nieprzyjaciela, ale wszystkich jako braci i siostry, za których Jezus oddał swoje życie. Świadek krzyża nie rozpamiętuje przeszłych krzywd, ani nie narzeka na teraźniejszość.
Papież Franciszek apelował przy tym, by nie sprowadzać krzyża do przedmiotu kultu, a tym bardziej do symbolu politycznego, do znaku prestiżu religijnego i społecznego. Po południu Ojciec Święty Franciszek odwiedził w Koszycach osiedle romskie. Zwracając się do wspólnoty romskiej mieszkającej w tej enklawie ubóstwa, Ojciec Święty powiedział, że Kościół jest ich domem, nie lękajcie się w nim przebywać, zachęcił papież. Franciszek podkreślił, że zamykanie osób w gettach niczego nie rozwiązuje. Jako drogę do pokojowego współistnienia wskazał integrację.
Drodzy bracia i siostry, zbyt często byliście przedmiotem uprzedzeń i bezlitosnych sądów, dyskryminujących stereotypów, oszczerczych słów i gestów. Poprzez to wszyscy staliśmy się ubożsi, ubożsi w człowieczeństwo. Aby odzyskać naszą godność, musimy przejść od uprzedzeń do dialogu, od zamknięcia do integracji.
Następnie na stadionie Lokomotiva papież spotkał się z młodzieżą, apelował do młodych ludzi, by nie banalizowali miłości. Podkreślał, że miłość to nie tylko emocje i uczucia, a wierność, dar i odpowiedzialność. Wieczorem biskup Rzymu powrócił do Bratysławy. W czwartek, czwarty i ostatni dzień jego wizyty na Słowacji. Poszczególne punkty pielgrzymki transmitują Radio Maryja i Telewizja Trwam. A to były wiadomości. Dziękuję za uwagę.